Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat ułanów, bo ta sławna i zasłużona formacja historię ma długą. Ostatnio skończyliśmy na etapie tworzenia się Legionów Polskich we Francji w czasie wojen napoleońskich. Skąd wzięto tyle koni dla ułanów? Jak straszny był początek tej formacji na włoskiej ziemi? I skąd wzięło się to powiedzenie o ułańskiej fantazji? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Polacy rekrutowani przez Dąbrowskiego we Włoszech przede wszystkim chcieli w przyszłości w nowo sformowanych oddziałach zawalczyć na swojej ziemi i odzyskać jej niepodległość. Niestety wcześniej musieli toczyć walki na obczyźnie. Nie dość, że choćby z Austriakami, to jeszcze nie raz z włoskimi powstańcami, którzy tak jak oni chcieli zwyczajnie spokojnie żyć w niepodległym kraju. Także dość nieprzyjemna sytuacja dla naszych. Niemniej jednak oba te typy walk miały duże znaczenie dla uformowania się we Włoszech ekipy ułanów. W samej końcówce roku 1798, bo 31 grudnia, generał Dąbrowski rozkazał swojemu adiutantowi Eliaszowi Tramo rozpocząć werbunek oddziału jazdy. No dobra, a skąd konie dla tej jazdy? Tych akurat było całkiem sporo pod ręką, od kiedy nasi zdobyli w walce Gaetę. Miłym dodatkiem było właśnie kilkaset austriackich koni. Ochotnicy zaczęli zgłaszać się licznie i rozpoczęła się historia jednego z najbardziej kultowych pułków w dziejach naszego wojska. Jednak jego początki były, co tu dużo mówić, makabryczne. Już kilka dni po otrzymaniu rozkazu o rekrutowaniu jazdy, 9 stycznia 1799 roku, Eliasz Tremo zabrał ze sobą 30 ułanów i udał się do miejscowości Traetta, gdzie wdał się w negocjacje z lokalnymi republikanami i wpadł w zasadzkę. Zginęło aż 14 ułanów, ale to nie koniec, bo dowódcę i 8 innych żołnierzy powstańcy upiekli na wolnym ogniu. Przeżyło tylko 6 ułanów, w tym porucznik Jacowski, który ukrywał się w jednej z baszt przez 3 dni i dopiero po tym czasie pod ziemiami udało mu się uciec z tego mało przyjaznego miasta. Na szczęście to nie był koniec reaktywowanych ułanów. Ku niesmakowi wroga nasi ułani szybko zaczęli rozwijać skrzydła, choćby ci dowodzeni przez generała Aleksandra Karwowskiego w starciach z wojskami też dowodzonymi przez Aleksandra, tyle że Suworowa. Nasi bosko spisali się w okolicach Bosko, ale też nad Trebią i Nowi. Z kolei w grudniu 1800 roku pułk liczący już kilka miesięcy wcześniej około 700 osób dokonał czegoś niesamowitego pod Hohenhilden. Walki były zażarte i nie wiadomo, jaki byłby ostateczny wynik starcia, gdyby nie porucznik Kostanecki, który z 8 ułanami zaatakował, uwaga, kompanię piechoty i 6-działową baterię. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale zdobyli te działa, a potem jeszcze odcięli drogę uciekinierom. W czasie tego starcia absolutnie pozamiatał też brygadier 3. szwadronu, 23-letni Jan Pawlikowski, który efektownie ubił 2 oficerów. Na tyle efektownie, że 57 żołnierzy austriackich rzuciło broń i dało się odprowadzić do francuskich wojsk. Przełożeni Polaków byli pod niesamowitym wrażeniem. Nasi otrzymali pochwałę od generała, ale to nie koniec, bo kiedy w nagrodę chciano Pawlikowskiego awansować na oficera, to ten skromnie odrzekł: nie czytam, nie piszę, nie mogę być oficerem. To może chociaż pieniądze, zaproponowali Francuzi, ale nasz żołnierz też odmówił. Francuzi jeszcze nie raz mieli przecierać oczy na widok tego, co potrafią ułani. Najlepszy przykład? Nadal 1800 rok, nadal kampania przeciwko Austrii i absolutnie szalony wypad ułana Antoniego Trandowskiego na brygadę ułanów austriackich. Sam chciał ich wszystkich wybić? Nie. Założył się z kolegą, że porwie dowódcę i o dziwo tego dokonał. Wpadł między wroga, złapał za kark generała von Liechtensteina i przerzucił na swojego konia. Wielu historyków twierdzi, że od tej akcji wzięło się to powiedzenie o ułańskiej fantazji. Jeśli tak faktycznie jest, to chyba nie powinno nas to dziwić, prawda? A o kolejnych niesamowitych akcjach ułanów opowiem w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia. We'll be right back.